A przy telefonie Poranka Wnet jest Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry panu.
Jestem bardzo ciekawy, witam państwa.
Zacznijmy od symbolicznego wydarzenia. We Francji zamknięto fabrykę pralek Whirlpool, która została przeniesiona do Polski. To jest kolejny kamyczek do ogródka, kolejna woda na młyn środowisk we Francji, które twierdzą, że następuje dezindustrializacja Francji na rzecz krajów Europy Środkowej. Może nie bez znaczenia łączy się to z głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą o pracownikach delegowanych, która bardzo mocno ograniczy możliwość działania polskich firm także na francuskim rynku. Proszę o komentarz.
To faktycznie wczoraj był ostatni dzień, właściwie ostatni dzień funkcjonowania, w ogóle istnienia jako zakład produkcyjny fabryki Whirlpool w Amiens. Fabryka ta była symbolem, zresztą nadal jest symbolem nadzwyczajnym, ponieważ to właśnie przy tej fabryce wspierali się wówczas kandydat jeszcze Emmanuel Macron na prezydenta Francji i kandydatka Marine Le Pen o przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość Francji i przyszłość rynku wspólnotowego, którego istnienie podważała, jest nadal podważa liderka frontystów. Tak więc fabryka ta jest symbolem nadzwyczajnym, jak pan dyrektor wspomniał, tak zwanej delokalizacji zakładów produkcyjnych do Europy Środkowej. Nie ma niewielu Francuzów kosztem tak naprawdę społeczeństw i pracowników Europy Zachodniej. Warto bowiem zauważyć, że kwestia tak zwanych pracowników oddelegowanych nie jest już kwestią wyłącznie ekonomiczną, czyli kwestią pewnej rywalizacji pomiędzy Europą Środkową a Zachodnią, ale prawdziwym problemem politycznym, albowiem zdaniem Emmanuela Macrona, o czym zresztą mówił wielokrotnie, to właśnie przez pracowników z Europy Środkowej dojdzie do Brexitu, ponieważ to przez nich, zdaniem przewodniczącego prezydenta, Brytyjczycy masowo zagłosowali przeciwko Unii Europejskiej. Otóż faktycznie zdaje się, iż jest to co najbardziej większy problem nad Cekwaną, albowiem niektóre media lokalne, wręcz narodowe, prowadzą swego rodzaju kampanię przeciwko pracownikom oddelegowanym, promując niejako fabryki lokalne i lokalny przemysł, lokalną ekonomię, lokalną gospodarkę. Niektórzy samorządowcy wręcz opowiadają w mediach w sposób całkowicie otwarty, jak to rzekome tysiące pracowników z Polski żyją w busach, na parkingach, w autostradach i czekają na francuskich pracodawców. Tak więc tutaj nad Cekwaną wojna z pracownikami oddelegowanymi trwa i będzie ona trwała nadal. Można bowiem spodziewać się kolejnych obostrzeń, nie tylko dla pracowników oddelegowanych, ale jak podejrzewam dla podmiotów gospodarczych z Europy Środkowej, albowiem stanowią oni realną konkurencję ekonomiczną wobec podmiotów Europy Zachodniej, albowiem prezydent Francji zdaje sobie sprawę, że firmy z Polski, przecież Polska dzisiaj tak naprawdę dysponuje 1/4 całego rynku transportowego w Unii Europejskiej. Prezydent Francji zdaje sobie sprawę, że te firmy, które dzisiaj są małymi, średnimi firmami, za lat 10-15 staną się korporacjami, które będą mogły rywalizować z korporacjami Europy Zachodniej. Tak więc jest to problem niemały dla Europy Zachodniej i ten problem będzie się powiększał w sytuacji, gdzie przecież dzisiaj rozpoczynamy wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż Stany Zjednoczone, jak wszystkim wiadomo, wprowadziły cła zaporowe,
które dzisiaj stają się faktem.
Tak więc w mojej opinii Europa Zachodnia będzie próbowała bronić swojej produkcji, swoich produktów, swojego przemysłu i swojej własnej wewnętrznej gospodarki. Chodzi tu bowiem nie tylko o rynki pracy, chodzi tu przede wszystkim o elektorat. Proszę zauważyć, co dzieje się we Włoszech. W tym momencie zdaje się, że nieco zmienia się tak naprawdę trend polityczny w Europie. Tak więc tutaj te państwa, czy też ci rządzący, którzy będą chcieli obronić niejako tego porządku europejskiego, który właściwie funkcjonuje we Francji, czy też w Niemczech, którego broni Emmanuel Macron, to będą musieli zapewnić wyborcom, że są oni w stanie uszczerbić przemysłu Europy Zachodniej. Będą oni musieli dać tutaj dowody na to. Prezydent Francji właściwie w tej kwestii udowodnił, że jest on obrońcą francuskiego przemysłu, francuskiej ekonomii, albo już jako minister gospodarki wprowadzał obostrzenia No właśnie, dla pracowników oddelegowanych i dla firm funkcjonujących na rynkach francuskich wprowadzono wówczas obowiązek dla firm przyjęcia tak zwanego przedstawiciela fiskalnego, czyli osoby fizycznej zameldowanej we Francji, która ma gromadzić dokumentację w języku francuskim. Dokumentacja ma być do dyspozycji właśnie francuskich służb, też francuskich urzędów. Tak więc jest ono solidne utrudnienie, które było wprowadzone. Tak więc można spodziewać się w przyszłości konfrontacji gospodarczej, wręcz być może rywalizacji mającej charakter swego rodzaju wojny gospodarczej pomiędzy Europą Środkową i Europą Zachodnią. I ten problem będzie narastał. Z czego to wynika? Otóż kiedy wprowadzano dyrektywę Bolkensteina 12 lat temu, wychodzono z założenia, że poziomy życia tak naprawdę zostaną wyrównane pomiędzy Europą Zachodnią i Europą Środkową. Temu właśnie miała służyć Europejska Polityka Spójności, czyli fundusze strukturalne należące do tej puli. Tak się jednak nie stało i nadal istnieją wysokie dysproporcje pomiędzy zarobkami w Europie Środkowej i Zachodniej, co też powoduje, że pracownicy z Europy Środkowej są tak naprawdę konkurencyjni, czy też byli bardzo konkurencyjni do momentu zmian regulacji europejskich. Tak więc tutaj ten problem został zauważony. Ta dyrektywa nie zadziałała, nie przyniosła oczekiwanych skutków. No i Europa Zachodnia zaczyna wprowadzać protekcjonizm i zdaje się, że tak naprawdę te cztery filary, na których została zbudowana Unia Europejska, zaczynają solidnie chwiać się, ponieważ
cztery wolności, przepływy towarów, usług, osób i kapitałów, szczególnie z usługami, teraz jest duży problem.
No faktycznie, zdaje się właśnie, że przepływ usług jest coraz większym problemem w Europie Zachodniej, a być może będzie mieli do czynienia z kolejnym obostrzeniem, czyli właśnie przepływ osób. Tak więc tutaj wiele się może wydarzyć. Ja osobiście jestem pesymistą i uczulałem na ten problem słuchaczy, również na państwa antenie jeszcze rok temu, kiedy te projekty właśnie były wdrażane. Należy spodziewać się w przyszłości kolejnych obostrzeń, które wszak będą absolutnie kompatybilne z prawem europejskim, ponieważ jeden przykład. Można utrudnić, mówiąc kolokwialnie, życie francuskim firmom transportowym we Francji. W jaki sposób? No na przykład wymagając atestów o kontroli technicznej pojazdów wydanych we Francji. Można taki atest na przykład wprowadzić, taki wymóg. To będzie całkowicie legalne i absolutnie kompatybilne z prawem Unii Europejskiej.
Jeszcze przed tą dyrektywą, żeby weszła w życie, jeszcze jest potrzebna decyzja Rady Europejskiej, czyli szefów rządów, więc tu jeszcze może czekać dyskusja. My w tej sprawie będziemy się jeszcze z panem łączyć, bo to być może jest tylko początek, jak pan powiedział, ograniczania swobody przepływu osób i pracowników i usług w ramach wspólnego rynku. Zbigniew Stefanik był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Tu stawiamy trzy kropki, ale w poniedziałek, we wtorek czy w środę wrócimy do tej rozmowy. Na pewno Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Dziewiąta 49 na zegarach. My powoli kończymy nasz odcinek początku trasy po Polsce, Poranku Wnet, Kielce, Lublin, Rzeszów, Solina. W poniedziałek Antoni Opaliński pojedzie do Bełchatowa, potem chwila przerwy, a potem znowu ruszymy w drogę po miastach wojewódzkich i współwojewódzkich, żeby państwu opisywać stan polityki lokalnej. W ekipie był Jan Brewczyński, był wydawcą i szefem działu wideo, jednoosobowego działu wideo na wyprawie. Druga, dzień dobry.
Dzień dobry, jest jeszcze Konrad Tomaszewski, który wspomaga z tak, pasty, który, bo ja robię tutaj, przesyłam mu zdjęcia, filmy, a to jak państwo je widzą później, to już jest jego zasługa.
Tak jest, to jest mistrz obrazu na Radia Wnet. Pozdrawiamy całą redakcję, wszystkie osoby, które są w gmachu pasty na piątym piętrze i pracują w Radio Wnet. Paweł Chodyna był realizatorem. Można powiedzieć dziękuję bardzo.
Dziękuję.
My również dziękujemy w imieniu słuchaczy i całego zespołu. A żegnamy się z Państwem z Soliny rozmową z Zbigniewem Kozickim. Rozmowę zapowie Jan Brewczyński.
Są to dwie rozmowy. Jedną prowadził Łukasz Jankowski, to jest ta dłuższa część i później
i drugą Jan Brewczyński.
Miałem okazję przejąć mikrofon jeszcze na 5 minut. Zachęcamy, ponieważ jest to opowieść o Solinie.
O
Solinie,
początkach, która...
Które już nie ma.
O Solinie, której już nie ma, o początkach tamy. My przypominamy oczywiście o przyszłości www.wspieram.to/radiownet. Tam można wesprzeć poranki wnet w wymiernej formie materialnej. My się z Państwem żegnamy. W poniedziałek o 7:07 odezwie się Antoni Opaliński, a my żegnamy się z Państwem opowieścią Zbigniewa Kozickiego, regionalisty, a także wieloletniego pracownika PGE Energia Odnawialna tutaj w Solinie, który opowiada o początkach tamy i o miejscowości, której już nie ma, o miejscowości Solina. Do usłyszenia Państwu, a teraz Zbigniew Kozicki.
Kiedy Pan przyjechał do Soliny?
Ja tutaj jestem miejscowy, ja pochodzę z Łucherzec. Po ukończeniu szkół, pierwsza moja praca i ostatnia.
Pierwsza i
40 lat na jednym stanowisku, w jednym miejscu pracy.
Ale jak szybko obliczam, nie był Pan od początku istnienia elektrowni.
Nie, no to ja przyszedłem w 73 roku.
Ale to od czego zaczniemy? Zaczniemy od historii regionu czy od elektrowni? Od historii, gdzie my się znajdujemy? Co to są za ziemie?
No, no to jest ziemia, no to kulturowo to jest tak, to są Bieszczady, a kulturowo to jest ziemia bojkowska, to są górale karpaccy, którzy tu zamieszkiwali. Dzisiaj tylko to już pozostała historia, bo w 1947 roku akcja Wisła, wszystko wysiedlili, zostali tylko aborygeni w tamtym czasie, Polacy, a wszystkich bojków wywieziono na ziemię zachodnie lub na wschód, na Ukrainę.
Bojkowie, czyli ludność prawosławna.
Wyznania byli grekokatolickiego, nie prawosławie, bo prawosławie jest upowszechnione po Ułemków, to jest poniżej, to jest Dolina Krynicy, ale tutaj od tutaj była grekokatolicy byli i wszystkie kościółki, które obecnie w każdej wsi są, to były kiedyś cerkwiami grekokatolickimi. Kościoły, jeżeli można tak mówić dalej ogólnie, no to na inne ręce policzy, gdzie były w każdej wsi, bo o co chodzi, że właściciel wsi, właściciel ziemski każdej wsi, że mu chłop nie chodził i nie politykował po na inną, drugą wieś, to w każdej wsi była budowana cerkiew po to, żeby go mieć pod kontrolą. Dopiero po wysiedleniu, w 1947 roku, jak wywieziono wszystkich, to wtedy Kościół rzymskokatolicki przejął to w ten sposób i uratował zniknięcie tych cerkiewek, bo powstanie Polski Ludowej wtedy, bo wtedy wszystko zaczęli burzyć, bo to było chrześcijańskie, nie po drodze to było w tym czasie. No i dzięki temu, że arcybiskup już nieboszczyk Tokarczuk, który zajął się tym przyjmowaniem tych cerkiewek na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego.
Ile pozostało po bojkach? Historia, cerkwie, chaty i tyle? Czy jeszcze jakaś społeczność przetrwała?
Nie, no po bojkach. Społeczność przetrwała. Ta miejscowa, która później napłynęła, osiedleńcza. Bo znowu musimy wiedzieć, że jak wysiedlono, no to później zaczęli osiedlać z okolic. Z województwa krakowskiego, rzeszowskiego. Ale część ludzi przyjeżdżając tutaj nie wytrzymała tych warunków, wróciła w swoje rodzinne strony, a część pozostała i jest do dzisiaj, no i sobie tak żyjemy tutaj.
Pańska rodzinna historia jest jaka?
Ja jestem miejscowym aborygen, mieszkam w rodzinne strony 10 km stąd, z Łucherzec Mineralnych, a tutaj w Solinie mieszkam od 70, jak przyszedłem do pracy. Od 73 roku.
Powiedział Pan, że jest aborygenem. Co to oznacza?
No, że miejscowy rdzenny mieszkaniec. Że nie przysiedlony, nie wywieziony, tylko rdzenny Polak, który na tym terenie rodzice mieszkali.
Rodzice byli Greko i dziadkowie?
Rodzice byli rzymkokatolikami i nikogo nie mam w rodzinie, jeżeli chodzi o grekokatolików.
kiedy pan się zajął historią, bo jest pan autorem dwóch książek o takiej mikrohistorii, o historii miejscowości, jedna o trzech książek, autorem trzech książek, a ja widziałem tylko dwie.
A trzecia jest w domu, to przynieś.
Trzecia jest w domu.
Pokazać?
Schowa.
Szukamy sponsora na trzecią.
Na czwartą, no teraz w trzecią. A to nagrywasz?
Tak jest, wszystko idzie, nic nie jest cięte, wszystko idzie.
I to pracując tutaj, zaraził mnie kolega, ale to już 30 lat temu, historią Bieszczadów, bo przedtem Bieszczady traktowałem tak ulgowo, tak sobie, a muszę się pochwalić, że byłem na najwyższym szczycie Bieszczad na Ukrainie, na Pikuju, 1408 metrów, 20 maja tego roku. Zaliczyłem. No także koronę Bieszczadów próbuję zaliczyć. Jeszcze mi zostały tylko Rawki, bo wbrew pozorom wszystkie góry schodziłem w Bieszczadach na terenie Polski, a na Rawkach nie byłem jeszcze i na Kremenorosie. Ale już tego roku wyjdę. Jak już zaliczyłem Pikuja, to wyjdę jeszcze tutaj na Rawki. A historia. No, historia jest taka, a nie inna. Obracając się w środowisku przewodnickim, gdzie kultywują właśnie te tradycje, pokazują ludziom z Polski, jak przyjeżdżają, jak te Bieszczady kiedyś wyglądały, to i tak siedząc w elektrowni, pracując i rozmawiając o tej dawnej wsi Solina, która jest pod wodą, w sumie wszyscy o tej Solinie mówią. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał, ale wszyscy mówią. No to sobie myślę, zacząłem grzebać po papierzyskach, rozmowy z ludźmi i natrafiłem na zdjęcia zabudowy dawnej wsi, która to jest pod wodą. No i wtedy to już był napęd i tak już poszło. No ale to się...
A zdjęcia gdzie pan znalazł? W których papierzyskach pan wyszperał?
To jest za autora i ona pozostanie do deski grobowej, bo to wiele mam zdjęć, to nie tylko wsi Solina, bo tak mam samo zdjęcia o elektrowni, ale od elektrowni to mam zdjęcia od pana profesora Dziewańskiego, notabene wówczas, też biszadnika, pochodzi z Leska, a wówczas w zabudowie budowy Myczkowiec i Soliny był głównym geologiem. A zrobił swój benefis w 2000 roku w Lesku, spotkanie z kolegami tutaj na terenie Bieszczadu. I wtedy ja tam, jeszcze będąc pracownikiem elektrowni, też byłem na tym spotkaniu. A że jeszcze się zajmuję fotografią i filmowaniem wideo, to nakręciłem ten program. I wtedy w rozmowie z panem profesorem, już wtedy profesorem, bo zaczynał jako inżynier, to że piszę na temat elektrowni Solina, to on mówi, że mi coś tam podeśle. No jak mnie podesłał, to mi się nogi ugięły i tak to się zaczęło.
Zdjęcia swoją drogą, ale zdjęcia milczą. Jeszcze papier zapisany mówi troszkę więcej. W książce tylko zdjęcia, czy inne źródła też się znalazły?
Jeżeli chodzi o elektrownię, to jest monografia elektrowni Myczkowce Solina. To jest dwóch elektrowni, bo musimy wiedzieć, że jest dwie elektrownie. Solina i Myczkowce. To jest monografia obydwóch elektrowni i zapór. Wszystkie dane technicznie opisane perfekcyjnie.
A jeszcze wróćmy do tej historii samej Soliny, tej wsi, która teraz jest pod wodą. Jak powstawała tamta książka?
No, to jest taka historia znowu, bo wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni. No, mieszkają w promieniu 50 kilometrów, mniej więcej.
Mieszkają, że są jeszcze ludzie, którzy są potomkami.
To są ich dzieci, to już dzieci Soliny, ja ich nazywam, bo oni w tej chwili już mają też po 60 lat, 70, a rodziców już nie ma. Bo to 68 rok jakby się dali, to mieli wtedy po 18, po 10, po 5 lat.
Ale jeszcze pamiętają, są jeszcze ludzie, którzy pamiętają czasy, kiedy nie było zalewu, kiedy tam tętniło życie.
No i pamiętają, jak wydałem tą książkę, wcześniej rozmawiałem z nimi, no niewiele chcieli mówić. Bo nie wiem, czy sentyment, czy nie wiedzieli za wiele, bo to okres dziecinny. Niewiele się pamięta, bo musimy wiedzieć, że dziecko pamięta inaczej, dorosły pamięta inaczej, a ten coś opowiada, to już są sensacje. Ale do czego zmierzę?
Ta książka jest ważniejsza niż żona i trudno ją było znaleźć, a ja ją na pamięć znam. Proszę oglądać. Mój mąż w elektrowni zęby zjadł. Napisał piękną książkę.
pan już przyjechał i zobaczył tą elektrownię, te dwie elektrownie, jak już stały i pracował.
No tak, no to na 68, to ja wtedy miałem 23 lata, jak przyjechałem do pracy, no to, nie, 23, tak, 23.
Pierwsze wrażenie, kiedy pan przyjeżdża do pracy w elektrowni, widzi tą dużą zaporę.
Widzę zaporę, że się może to zawalić, a codziennie do pracy chodziłem. Myślę, tak w nocy troszkę było niespokojnie, ale kwestia przyzwyczajenia i to wszystko się oswaja i człowiek i pracuje. I przepracowałem 40 lat i nie zawaliło się i nie zawali się. Jest to obiekt taki, a nie inny, strategiczny, bo strategiczny, ale jest to budowla, która przetrwa wiele lat, no setki lat.
Ciężko było namówić osoby, które tam kiedyś mieszkały, do rozmów, ale się udało. I co powiedziały?
Po wydaniu książki wszystkie osoby zostały zaproszone. Wszystkich ludzi, to było 200 osób. Wszystkich zaprosiły, była wydawana, jak wydałem książkę na jak to się nazywa, zapomniałem już z tego wszystkiego, jak się robi. Jeśli książkę wydaje, później przedstawiałem ją, robię prezentację książki. Wszystkie zrobiłem przyjęcie na swoje pieniążki, ale goście przyszli tak, jak potrzeba, nie? To był sentyment jest sympatyczny, bo wszyscy płakali, jak ja to mówię. Dlaczego? Bo zobaczyli po raz pierwszy swoje domy od dzieci. Bo nie w czasie to, co mówiliśmy, dziecko nie zapamiętuje. Widzi albo jakiś winkielek, albo coś tam, krzaczek i on inaczej to później sobie z czasem przetwarza. A tutaj pokazałem im i się kłócili, bo do czego zmierzam. We wsi to było tak, albo same nazwiska, Podkalicki, syn tego. I Orłowski, syn tego. Ja jak to pisałem, to mnie też mętlika dostałem, bo myślę, no o co tu chodzi, ale to tak było, wiązane wielopokoleniowe rodziny i w domu było po 8, po 3-4 rodziny i po 12 ludzi.
I po wiele dzieci jeszcze.
I tak to się było, no i tak to zaprosiłem ich wszystkich, no i to stałem takim, ja wiem. Teraz będę sołtysem wsi, no nie wiem. Tej, która nie istnieje, samozwańczym
sołtysem. Żebyśmy poczuli klimat tej wsi Solina, jak ona żyła, czym ona żyła, kto tam mieszkał, ile osób tam mieszkało, ile to było budynków, z czego się ta wieś składała, jak to wyglądało przed tym, zanim została zalana w latach 60.
Oj, chciałbyś wieś. Jak każda jedna wieś w Bieszczadach, bieda, od zachodu do wschodu słońca i w rytmie przyrody wszyscy żyli. Nikt nie widział pieniążków, tylko to, co posiadała i ziemia. W ten sposób sobie gospodarowali i żyli tylko w ten sposób. A co? No, wieś Solina wbrew pozorom była wsią chrześcijańską. Było mało grekokatolików. I było tam 600 mieszkańców w sumie.
A to dużo.
Dużo, jak na wieś była duża i była wsią taką tak zwaną polską, jak się mówiło w tamtym czasie. I mieszkali, no jak mieszkali? Oj, chałupy, jak dramatyczne sceny, dacie, które ja ich nazywam. Bo oni mieli świadomość, że będzie budowa zapory. Ale mamy charakterystyczne, jak domy wyglądały.
Ale chałupy były z którego okresu, jak pan myśli?
No to przedwojechano, to jeszcze z Austrii, za Galicji. No to był okres galicyjski, no to ludzie tu żyli sobie i mieszkali. Tylko, że kwestia nie było remontowane, bo oni mieli, bo już w latach 30. wiedzieli, że będzie budowa, już były przymiarki do budowy zapory w Solinie. Nie wierzyli, że będzie taka woda i tak zaleje, no ale już nie remontowali, bo mieli zakaz.
Od lat 30. już był plan, że tu powstanie...
Kto tam sobie reparował domy? Pewnie, że były domy w lepszym stanie, w gorszym stanie, no bo to zależy od człowieka, prawda? Jeden potrafi lepiej zadbać gospodarzy, drugi tak jak w każdej miejscowości.
Weszliśmy do szarego namiotu, przypomina mi trochę wojskowy. Co tutaj się znajduje? Jakby mógł pan opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy tego nie widzą?
Tutaj próbuję odtworzyć mini galerię zdjęciową z okresu budowy zapory wodnej Solina i Myczkowce. Pokazuję wystawę fotografii z okresu lat 50. i 60. w czasie budowy i wyświetlam stare filmy, jak budowano zaporę w Solinie.
Te zdjęcia można gdzieś indziej też zobaczyć?
Zdjęcia te są w mojej książce. Monografia budowy zapór Solina-Myczkowce, to jest książka pod tytułem Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce imieniem profesora Karola Pomianowskiego.
Czyli ten szary namiot jest taką galerią, ale jest także salą kinową.
Kinową. Jest dwa w jednym. Połączone jest wystawa fotograficzna i takie kino multimedialne.
A co można zobaczyć tutaj? Jaki jest repertuar?
Filmów, oprócz tego, że mam filmy techniczne, jak działa elektrownia Solina, wyświetlam też filmy tak zwane zbieszczackie, Ogniem i Szkaleń, Chudy i inni, ktoś zawodowie Solinie.
Filmy techniczne, filmy, które, czy one są jakoś przystępnym językiem powiedziane, czy tutaj każdy wejdzie i zrozumie, czy to trzeba troszkę coś jednak wiedzieć, czy pan może dopowiada, jak to wygląda?
W trakcie projekcji lub po, resztę mogę dopowiadam, pokazuję na zdjęciach, jak to konkretnie, w niektórych miejscach szczegółowo, jak to wyglądała budowa. Bo film pokazuje poglądowo w krótkich takich sekwencjach, ale na zdjęciach mamy pokazane wszystko szczegółowo i wtedy ja opowiadam taką prelekcję.
Zdradził nam pan też, że tutaj jest film pana autorstwa.
Proszę? Jest tak, ten mój film analogowy, który mam nakręcony na taśmie w latach 90. jest mojego autorstwa, który z kolegą nakręciliśmy, bo chcę powiedzieć, że przez 40 lat pracując w elektrowni, oprowadzałem wycieczki i oprowadzając i konsultując z ludźmi i rozmawiając z ludźmi, którzy przychodzili zwiedzać elektrownię, wiedziałem, co ludzie chcą wiedzieć, żeby zobaczyć, co chcą wiedzieć na temat elektrowni. I w ten sposób skonstruowałem reżyserię filmu, którego Energetyka Polska, Zespół Elektrowni Wodnych Solina Myczkowce.
I tak kilka rzeczy, co można w nim zobaczyć?
No to od podstaw lokalizacja, tak w krótkim terminie lokalizacja, jako budowla, jako obiekt, wyposażenie techniczne i pokazane jak działa generator, jak jest przetwarzana energia wody kinetycznej, wody jako energia kinetyczna w energię elektryczną.
Czego pan używał do nakręcenia tego filmu? To była kamera czy coś jeszcze?
No, to są lata 90. Dronów jeszcze nie było. Lataliśmy samolotem typu Wilga, kamera analogowa, SM1. Proste rzeczy, wtedy bardzo na wysokim poziomie, a dzisiaj się śmiejemy z tego, ale powstało coś, co jest dzisiaj i pokazuję.
Czyli można zobaczyć zaporę z lotu ptaka, tak? To nie jest tak, że widzimy jakieś zdjęcia tylko i wyłącznie, czy tak jak my sami możemy sobie nakręcić, ale coś jednak bardziej unikatowego.
No to jak na owe czasy, no to może nie na unikatowej, ale już pierwsze ujęcia z lotu ptaka były zapory robione. Przez amatorów po prostu, nie zawodowców, tylko amatorów, filmowców. Zapora i elektrownia, i jezioro Solińskie, Myczkowieckie jest pokazane z lotu ptaka.
Gdybym był nauczycielem i chciał tutaj przyjechać z klasą, co musiałbym zrobić?
Żeby tutaj przyjechać, to należy zadzwonić, wziąć numer telefonu, umówić na dzień.
A skąd wziąć numer telefonu?
Wejść może na Wzgórze Poręby, to jest strona internetowa i na ten numer Wzgórza Poręby zadzwonić, zapytać i ta pani przekaże mi wtedy numer państwa i ja odzwonię, albo państwo do mnie zadzwonicie i się możemy omówić. Poczęstuję herbatką, ciastem i pokażę to, co mam.